Chciałbym dzisiaj mówić o mocnym Bogu i kruchym człowieku, albo o kruchym człowieku i mocnym Bogu i o tym, żebyśmy spodziewali się bardziej Bożego działania w naszym życiu niż działania nas samych i do czego prowadzi to oczekiwanie od siebie, że będziemy źródłami sukcesu. I może po raz już ostatni dzisiaj na tym spotkaniu chciałbym, żebyście pomodlili się ze mną, a może pierwszy raz razem ze mną. To znaczy, kiedy ja się modlę, żebyście wy też się modlili, dobrze? Żebyśmy modlili się o obecność Ducha Świętego dzisiaj, żebyśmy mogli usłyszeć to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć. Ktoś będzie się modlił ze mną? Jakaś jedna osoba? Tak? Okej, dobrze. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj dzisiaj obecny od samego początku, od godziny 11. Dziękujemy Ci, Ojcze, że mówisz do naszych serc, przemieniasz nasze serca, chcesz nas podnieść, przyciągnąć do siebie i błogosławić. I Ojcze, proszę Cię, żebyś teraz w czasie zwiastowania tego słowa, dzielenia się, Ojcze, tym, co jest przygotowane, Ojcze, tymi wszystkimi wersetami z Biblii, żebyś namaścił, Ojcze, swoją obecnością nas, żebyś nas dotknął, Ojcze, żebyś nas dotknął i prowadził i używał. Ojcze, proszę Cię, wylej moc swoją, wylej moc swojego ducha na nas, żebyśmy byli przyciągnięci do Ciebie i błogosławieni. Błogosławieni przez Ciebie. Ojcze, błogosław nas też w naszej słabości i kruchości, bo to jest też tematem tego słowa, Ojcze. Bo tam, gdzie jest nasza słabość, tam objawia się Twoja moc. Panie, dziękuję Ci, że możemy Tobie ufać, że możemy Tobie wierzyć. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który chce nas zawsze błogosławić. Ojcze, oddajemy Tobie chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dobrze, więc słaby, kruchy człowiek, mocny Bóg. Zaczniemy może od razu od psalmu 90 i przeczytajmy sobie, w jaki sposób Bóg opisuje nasze życie. Zaczyna się ten psalm od takiego słowa, błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty, Panie, dla nas byłeś ucieczką z pokolenia w pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i światy powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, synowie ludzcy, wracajcie. Bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie. Rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. Miarą naszych lat jest las 70, lub gdy jesteśmy mocni, 80. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają. My zaś odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Niech sługom Twoim ukaże się Twoje dzieło, a chwała Twoja nad ich synami. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych. Halleluja. Taki dłuższy fragment psalmu, który jest dla mnie dzisiaj podstawą do tego, żeby podzielić się tym słowem. Więc pierwsza część kazania, stawiam takie pytanie. Jak to jest z naszym życiem? Czym jest nasze życie? Kim my jesteśmy jako ludzie? To jest pierwsza część. I wiecie, tutaj jest powiedziane w wierszu trzecim, że w proch każesz powracać śmiertelnym. I to jest, w Biblii jest kilka słów na określenie człowieka. Jedno z tych słów to jest słowo hebrajskie, które tutaj jest użyte w tym, u nas przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia akurat, bo stamtąd jest z tego tłumaczenia jest ten fragment wzięty, śmiertelnym. To jest hebrajskie słowo enosz, czyli słaby, kruchy człowiek. Jest inne są też określenia na określenie człowieka, to jest też jest wojownik, jest mąż, jest istota stworzona, o tym mówiliśmy tydzień temu, kiedy mówiliśmy o wstydzie, który jest w życiu człowieka, jak się go pozbywać. Ale tu mamy inne słowo i to jest słowo właśnie enosz, czyli człowiek słaby, człowiek kruchy. I nie jest to przymiotnik, jak, w jakim sensie, żeby też opisać człowieka, że człowiek taki jest, tylko że jest to po prostu słowo, tak, które określa człowieka, rzeczownik. Tak? Kto? Kruchy jako rzeczownik, jako on. Tak? Nie jako jaki, tylko jako ten, który chodzi tutaj po ziemi. Kim jestem? Jestem kruchym, tak? Marek kruchy. Dzień dobry. Tak? Marek słaby. Iwona cienka. Tak? Albo Mirek niski, tak? Czy w tym sensie jest to jedno z słów określających kondycję człowieka. I wiecie, w naszym życiu, wcześniej czy później, dojdziemy do tego miejsca, że zgodzimy się z tym, że tak jest. Bo takie wydarzenie to było, to jest historyczne wydarzenie już dla nas, niektórzy możemy znać to z różnych filmów, kiedy został zastrzelony prezydent Kennedy w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarze zaczęli robić wywiady i pewnego wywiadu udzielał senator, który był też irlandzkiego pochodzenia, tak samo jak prezydent Kennedy, który został zastrzelony. I w tym wywiadzie powiedział takie słowa. Jeżeli jesteś Irlandczykiem, jedną z pierwszych rzeczy, jakich się uczysz, to fakt, że prędzej czy później życie złamie ci serce. I ktoś to tak skomentował, że nie trzeba być Irlandczykiem, żeby wcześniej czy później dojść do tego miejsca, że możemy być przez okoliczności życia, przez sytuację życia, możemy być w pewnym momencie złamani, możemy być zranieni. I to jest prawda, której musimy się o nas samych nauczyć i którą musimy sobie przyswoić, że człowiek jest słaby i w związku z tym pewnego dnia na skutek życia w tym świecie będzie skaleczony, będzie zraniony albo nawet złamany. A żeby jeszcze lepiej sobie tą prawdę przyswoić i mocniej, to możemy o sobie tak powiedzieć w zgodzie z prawdą Bożego Słowa. Tydzień temu mówiliśmy o prawdzie Bożego Słowa na nasz temat. Możemy powiedzieć, ja jestem człowiekiem łamanym i ranionym. Tak? Tak wygląda moje życie. Wiele razy mnie to spotkało, a jeżeli nie spotkało, to prawdopodobnie mnie spotka i prawdopodobnie ciebie jeszcze spotka. Każdy człowiek ma swoją siłę, ale w pewnym momencie jest ta siła niewystarczająca, żeby utrzymać nas w całości. Ja miałem taki przedmiot, byłem na studiach leśnych, które też były studiami inżynierskimi, i tam był taki przedmiot materiałoznawstwo. I każdy materiał bada się pod wpływem właśnie wytrzymałości, między innymi na złamanie, na gięcie, na ścinanie, na ścieranie, na złamanie. Ja to studiowałem w odniesieniu do drewna jako leśnik i przeprowadzaliśmy właśnie te różne eksperymenty, żeby zobaczyć, jakie drewno, ile jest w stanie wytrzymać. I wiecie, bardzo podobnie jest z życiem człowieka. Każdy z nas ma swoją miarę, którą jest w stanie znieść. I każdy z nas znajdzie się w miejscu życia, w którym staniemy przed prawdą, że więcej już nie możemy i że to jest dość. Tak? I tak po prostu jest to w życiu. Tak? Słyszałem tę historię żołnierza, czytałem, amerykańskiego, który jako młody człowiek zapisał się do wojska, później został żołnierzem zawodowym, kształcił się, West Point skończył i później został wysłany na wojnę do Iraku. Jak się zaczynał tą całą swoją karierę wojskową, to miał marzenie po prostu o wojskowości, o tym, że to będzie jego sposób na życie, więc podlegał tym wszystkim treningom, szkoleniom, bardzo mu się podobał drill, dyscyplina, wymagania, jakie im stawiano, silny trening wytrzymałościowy i mówi, że wszystko było dobrze, dopóki nie znalazł się na wojnie i nie zastrzelił pierwszej osoby w swoim życiu. I wtedy mówi, że coś pękło w moim życiu i umarłem. Każdy człowiek ma swoją miarę, która po jej przekroczeniu coś w człowieku pęka. Słyszałem też inną historię o dyrektorze w biznesie, który odnosił świetne sukcesy, rozwijał swoją firmę i kiedy był już na szczycie, kiedy był na liście jednym z najbogatszych ludzi w Ameryce, udzielał wywiadu i w tym wywiadzie powiedział tak, że gdybym wiedział, ile mnie będzie to wszystko kosztowało, nigdy bym się na to nie zdecydował. Ten człowiek też doszedł do miary swojej wytrzymałości i stwierdził, gdybym mógł wrócić czas, cofnąłbym ten czas i nie wszedłbym na tą drogę, żeby się po prostu znaleźć w tym miejscu, w którym jestem. Też słyszałem historię młodego człowieka, który chrześcijanina tutaj z innej strony, który po prostu kochał Boga, słuchał słowa, wzrastał duchowo, aż w pewnym momencie doszedł do takiego miejsca, że załamał się i powiedział, zdałem sobie sprawę, jak mój ojciec miał wielki wpływ na moje życie i to mnie przerosło. Zły wpływ. I coś z nim pękło, bo zobaczył w swoim życiu podobieństwo do stylu życia, którego chciał się wyrzec, ale na skutek bycia chrześcijaninem, odkrywania tego, kim jest, uświęcenia, szukania Boga, w pewnym momencie doszedł do miejsca rezygnacji, bo stanął w świetle i zobaczył, że jak bardzo jest daleki od wzorców, których oczekiwał, a jak bardzo jest bliski tym wzorcom, którym chciał zaprzeczyć w swoim życiu. Więc każdy z nas dochodzi do takich miejsc w swoim życiu, że coś w nas pęka, coś w nas się łamie i jest określona nasza wytrzymałość krańcowa. Wiecie, ja w moim życiu też wielokrotnie przeżywałem takie próby i to jest akurat taki cykl takich słów, gdzie ja wracam często do tego, ale dzisiaj dla potrzeb tego kazania też chciałem sobie parę takich przypomnieć. Pamiętam, to był jeden z pierwszych ślubów, jakich udzielałem. Piękni młodzi ludzie, piękna młoda panna, korzystająca z solarium, młody mężczyzna, była w UEF-ie, udzielałem im ślubu, przygotowywałem ich do tego ślubu i było bardzo, bardzo, bardzo hucznie i bardzo radośnie na ślubie i cieszyliśmy się, byliśmy nawet z nimi zaprzyjaźnieni, ja z Izą, i się okazało, że po 3 latach ci ludzie się rozwiedli. I wiecie, z perspektywy mnie jako pastora, to było złamanie. Bo zawsze myślałem sobie, nie no, takie rzeczy może komuś się zdarzają, ale nie będą się zdarzały mi. Ja jestem dobrym duszpasterzem, ja potrafię rzeczy zrobić, ja potrafię ludzi ocalić, potrafię ich zbawić, bo jestem silny, mogę ich podtrzymać, jestem ich ramieniem. Tak? I tu nagle po prostu coś wymyka się. Próbowałem interweniować, próbowałem próśb, gruźb, malować różne obrazy przed ich oczami, wpływać przez rodzinę. Niestety, w pewnym momencie musiałem się poddać i to było jedno z moich złamań. Pamiętam też, to jest też z pierwszego okresu mojego bycia pastorem, mniej więcej rok, 2 lata bycia pastorem, kiedy Kościół świetnie się rozwijał, kiedy żeśmy podwoili, prawie potroili od tego momentu, kiedy zostałem pastorem, liczbę uczestników naszych spotkań i ludzie się nawracali i mieliśmy wizję, że przynajmniej 10% tego miasta będzie należało do Chrystusa już wkrótce. I kiedy wszystko wskazywało na to, że już tam zaraz będziemy, kiedy już było nas ponad 200 osób i rośliśmy i ewangelizowaliśmy innych ludzi, nagle się okazało, że liderzy w Kościele zaczynają się zastanawiać, kto powinien dalej być pastorem. Ludzie zaczynają być rozczarowani, odchodzą, entuzjazm spada. Dla mnie to było straszne, bo ja byłem w miejscu wznoszenia się, w miejscu, w którym wiedziałem, że wreszcie załapaliśmy te pierwsze kroki do sukcesu, który oczywiście jest jeszcze setki razy. Musimy się pomnożyć, żeby dosiągnąć to, co czekamy, ale już przynajmniej mamy te rok, 2 lata pracy i pomnożenia i nagle w tym momencie, kiedy stajesz, kiedy przekraczasz ten próg i mówisz, teraz będzie dobrze, teraz będzie szczęśliwie, nagle po prostu wszystko zaczęło się rozpadać, zaczęło się rozsypywać. Później żeśmy to analizowali, ja to analizowałem przez wiele lat, dlaczego to się stało. Przypisywałem sobie winę, przypisywałem innym ludziom winę, Boga oskarżałem o to, ale bez względu na te wszystkie wyjaśnienia w moim sercu powstał żal, że coś się nie wydarzyło, co tak pięknie rokowało. Co wszystko wskazywało, że tak właśnie będzie. I też pamiętam historię sprzed kilku dosłownie lat, to jest na tej wiosny to było dokładnie 5 lat, kiedy wpadliśmy na świetny pomysł budowania kościoła w oparciu o takie 12-owe grupy i już to robiliśmy przynajmniej z 2 lata i wszystko fajnie wydawało się, że jest zorganizowane i ludzie, którzy przyjeżdżali z zewnątrz, z innych kościołów, składali świadectwo, że mamy w kościele taką świetną po prostu paczkę liderów, też jak uczestniczyli w spotkaniach dla liderów, to mówili, wow, macie taką dobrą, taki zalążek, takiej dobrej młodzieży, taki świetny trzon. To po prostu jest przyszłość w tym widać. My też tak widzieliśmy, świetnie się czuliśmy, wszyscy razem się przyjaźniliśmy i nagle 5 lat temu, nagle to wszystko zaczęło po prostu kruszeć, pękać, trzeszczeć, rozłazić się i znowu po raz kolejny, powtórka. Powtórka 3., 4., 5. po prostu w życiu, na którą się nadziałem, bo to dotyczy różnych dziedzin życia, gdzie nagle nie mogę tego procesu łamania, kruszenia, unicestwiania powstrzymać i takie wielkie uczucie żalu, że nie jestem w stanie czegoś unieść i nie jestem w stanie czemuś zaradzić. I znowuż po raz kolejny nie pomaga oskarżanie Boga, nie pomaga oskarżanie okoliczności ludzi, nie pomaga oskarżanie samego siebie, że zawiodłem i rozczarowałem. Po prostu przychodzi pęknięcie, pstryk, coś pęka i odnajdujesz się w miejscu swojej miary. Jesteś zmierzony. Twoja wytrzymałość, twoja kruchość zostaje zmierzona. Tak? I tak to po prostu wygląda w naszym życiu. Ja nie wiem, czy jeszcze malować parę obrazów. Można by jeszcze odnieść to do małżeństwa, prawda, w życiu wielu z nas, że kobieta szuka mężczyzny i po prostu nie może go znaleźć, ale kiedy go znajduje, to właśnie myśli, że już wsiada do tego promu kosmicznego, który wywiezie ją po prostu na planetę rajską, na której nigdy nie była i tam będą żyli długo i szczęśliwie i nagle się okazuje, że po prostu, że po paru latach, u niektórych po kilku, u niektórych po kilkunastu, innych po kilkudziesięciu, nagle dochodzimy do takiego miejsca, że nie, że coś pękło, że coś się zaczyna walić i nie wiadomo dlaczego i nie mamy tego, czego oczekiwaliśmy. I we wszystkim można tą miarę znaleźć. Ktoś może miał inne pomysły o karierze, może o naukowej i nagle po latach 15, 20 nagle okazuje się, że jest całkiem przeciętnym naukowcem i pracownikiem akademickim i być może Nobla nie dostanie nigdy. Chociaż jakby młody, to myślał o tych wszystkich noblistach i tak dalej. I to można po prostu życie każdego człowieka i każde marzenie, każdy kierunek, czy związany z życiem z Bogiem, czy służbą, czy z rodziną, czy nawet z dziećmi, tak? Wymalować i zobaczyć, że coś się kończy i ja nie jestem dalej w stanie wpływać. Często rodzice ze swoimi dziećmi, to jest jeszcze przede mną, więc nie mogę tu się zbytnio wymądrzać, ale słyszałem wiele świadectw rodziców, którzy doszli do takiego miejsca i byli złamani tym, że już ich wpływ na ich dzieci się skończył, a widzą, że dzieci nie są dobrze ukształtowane, że mogą sobie nie poradzić w życiu, że mogą popełniać błędy, ale coś jest złamane, ponieważ wpływ się skończył. I dziecko często jeszcze na odchodne powiedziało o tym bardzo wyraźnie, że tego wpływu sobie absolutnie nie życzy i po prostu chce zobaczyć, nie chce mieć tego wpływu. I coś pęka i coś zostaje złamane. Też pamiętam, czytałem niedawno takie wspomnienia pewnego księdza, który to był ksiądz, który pracował w Ameryce Łacińskiej. Właśnie pełen taki ognia, bo całkiem humorystyczne opowiadanie. Mówi, że przygotował pewną parę do ślubu. Przez cały rok ją przygotowywał. Po czym, kiedy już miał być ślub, oni przyszli i powiedzieli, że nie będą brali ślubu w kościele, tylko wezmą ślub cywilny. Jakby tego było mało, za chwilę, dosłownie parę dni później dowiedział się, że małżeństwo, któremu udzielił ślubu dwa czy trzy miesiące wcześniej, obydwoje są w więzieniu. Ponieważ doprowadzili do zranienia samych siebie, pobicia, jakieś tam było przemoc w domu i siedzą w więzieniu. I po prostu jako młody ksiądz załamał się i tam z kimś się dzielił i w tym momencie zapukał ktoś do drzwi, przyszła jakaś tam, jakaś parafianka, która bardzo kochała swojego księdza i taką tabliczkę drewnianą mu przyniosła do powieszenia na ścianie. I na tej tablicy było napisane, jeżeli na początku nic się nie udaje, to wszystko jest w normie. Więc uwiesił sobie to po prostu nad biurkiem, jeżeli na początku nic się nie udaje, to wszystko jest w normie. No i po prostu musiał się nauczyć po prostu z tym żyć. I wiecie, i tak to jest po prostu z naszym życiem. I to jest właśnie ta odpowiedź na pytanie, jak to jest w naszym życiu? Jak to jest, tak? Więc podobnie może być z nami samymi i już to powiedziałem wcześniej, z tym rozczarowywaniem się samym sobą. I każdy z nas znajdzie takie miejsce takiej przeszkody. I wiesz, teraz kiedy jesteś jeszcze przed przeszkodą, to słowo jest dla ciebie, żebyś tylko wiedział, że kiedy pewnego dnia to odkryjesz, żebyś mógł powiedzieć, okej, Boże, dziękuję Ci, jestem człowiekiem, miara mojej wytrzymałości została teraz zmierzona, dziękuję Ci. Jestem ten Enosz, tak? Enosz, człowiek kruchy, człowiek słaby i moja miara teraz została określona. Dziękuję Ci, Panie. Oddaję Ci chwałę, Ty jesteś Bogiem. Nie ja jestem Bogiem. Tak, to się wydaje takie dziwne, że my dochodzimy do miejsca takich proklamacji, no bo kto to jest ten, kto uważa się za Boga. Ale wiecie, obserwując swoje życie, obserwując innych ludzi, my wszyscy uważamy się za Bogów. My uważamy, że należy nam się sukces, należy nam się zwycięstwo, że pokonamy wszystkich wrogów i będziemy na szczycie. Ale pewnego dnia przychodzi nasz kres i okazuje się, że Bogami nie jesteśmy i nasza arogancja jest obnażona. Więc w takim momencie, bez względu czy dotyczy małych rzeczy, czy nasz upadek widzą inni, czy go nie widzą, czy to jest tylko nasz żal wobec nas samych, bo nie daliśmy rady, to dobrze jest w takim stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem, a ja jestem człowiekiem. i dziękuję Ci, że jestem na ścieżkach, które prowadzą do Ciebie. I że to jest jedna z tych ścieżek, poznać miarę swojej wytrzymałości. Dziękuję Ci, że ją teraz poznaję. Dziękuję Ci, że mnie upokarzasz. Okay? Natomiast jeżeli już dłużej żyjesz na ziemi i masz pewien taki skarbczyk upokorzeń zebrany, to wiesz co? To ja bym zachęcał Ciebie, żebyś zszedł właśnie do tych piwniczek, do tych ciemnych miejsc, w których przechowujesz te omszałe butelki starych roczników, porażek i skrywanych w nich żalów do siebie i do ludzi i żebyś wyciągnął je na światło dzienne. Żebyś wyniósł te butelki omszałego, starego wina, dawnych porażek i żalów do samych siebie, do samego siebie. Żebyś wyniósł to z tych po prostu z tych ciemności i postawił przed Bogiem. I powiedział Ci, Boże, wtedy, kiedy doświadczałem tej porażki, nie rozumiałem, że Ty mnie mierzysz. Ale dzisiaj wiem, że Ty mnie mierzyłeś. Że Ty dałeś mi odczuć miarę moich dni. Dawałeś mi odczuć siły, jakie mam i co jestem w stanie zrobić. I ja dzisiaj Ci dziękuję, że te wszystkie lekcje są przede mną. Dziękuję Ci, że to doświadczenie jest przede mną. Halleluja. Okej, okay, więc w takim razie co my możemy z tym zrobić, tak? Wiecie, pierwsza rzecz, która wydarza się, będą trzy takie rzeczy. Pierwsza rzecz, która wydarza się w związku z tym, że dochodzimy do tego sprawdzenia naszej miary wytrzymałości, to jest taka, że my temu zaprzeczamy. To znaczy odnieśliśmy porażkę, zostaliśmy złamani, nie udało nam się, odkryliśmy nasz kres, ale w tym momencie zaczynamy po prostu śpiewać, tak jak to śpiewają kibice po przegranym meczu polskiej reprezentacji. Polacy, nic się nie stało. I często śpiewamy tą pieśń sami sobie, kiedy odnosimy porażkę i mówimy, nic się nie stało. Jeżeli na początku odnoszę porażki, to wszystko jest w normie. I nie wierzymy, że zostaliśmy zmierzeni. Nie wierzymy, że zostaliśmy zmierzeni i że miara naszej słabości i krótkości została określona. Mamy ochotę zaprzeczyć tej słabości i dalej mówić, nie, ja żyję w mocy. Jestem mocny. Jeszcze moja miara nie została określona. Ale wiecie, teraz mamy kolejny psalm, który mówi nam o tym, że Bóg nie dopuści do tego, żebyśmy żyli w takiej iluzji wypierania się, że nic się nie stało, że ja dalej jestem mocny, że to, co się wydarzyło, wcale nie określa mojej słabości. Dlatego dobrze jest, kiedy po prostu jesteśmy mierzeni przez Boga. Dobrze jest wtedy, że nie tylko powstajemy w takich momentach, żeby walczyć dalej. Ale o wiele ważniejsze w tych momentach jest to, że przyznajemy się do tego, kim jesteśmy i pokorniejemy. Bo wiesz, jeżeli nie spokorniejemy w tych momentach tego Bożego pomiaru nas, to nasze powstanie, żeby walczyć dalej, nic nie da, oprócz tego, że przeżyjemy parę dni, tygodni czy lat więcej. Ale jeżeli poddamy się temu upokarzeniu, uniżeniu, tak, to wtedy możemy powstać i wtedy naprawdę możemy zacząć odnosić zwycięstwo, ale to o tym za chwilę. Dobrze, psalm 103. Słowo mówi tak. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Bóg pamięta, kim jesteśmy, jak się z nami obchodzi. My traktujemy siebie twardo i mówimy, jestem mocny, ale Bóg, wiedząc, kim jesteśmy, traktuje nas zgodnie z tym, jak nas poznał i jakimi jesteśmy w Jego oczach. A On pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny. Piękny, wszystko wydaje się wspaniałe, ale w obliczu pogody, można powiedzieć okoliczności, w obliczu czasu jest to tylko kwiat. Tak? Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. I już go nie ujrzy miejsce jego. Tak? To jest Boży punkt widzenia i Bóg nie pozwala nam, żebyśmy zaprzeczali naszym porażkom. On chce dotrzeć do nas z tą świadomością, że jesteśmy słabi. Chce nam to objawić w swojej miłości. I chce nam również objawić, tak jak mówi tytuł tego słowa, że on jest mocny. I tu mówi dalej, co mówi słowo w tym samym psalmie, przeskakując jeden wers. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący słowo jego, aby słuchano głosu słowa jego. Więc Bóg okazuje się tym, który jest mocny. Bóg jest, okazuje się tym, który jest wszechmocny. Bóg okazuje się tym, który panuje nad czasami, panuje nad narodami i który ma potężną siłę, którą dysponuje i ma moc wykonać swoje słowo. I to jest kontrast do tego, kim my jesteśmy. Więc pierwsza reakcja, jaka się pojawia w nas, to jest właśnie to odkrycie, że nie, że ze mną nie jest tak źle, to tak się przydarzyło, ale ja dalej jestem mocny. Poprawiam siebie, coś tam zmieniam, retuszuję, ale idę dalej. Więc to jest pierwsza reakcja. I wiecie, ta pierwsza reakcja trwa do pewnego momentu, to jest też odniesienie do kazania sprzed tygodnia mojego i sprzed dwóch tygodni Izy, aż ta ilość tych buteleczek, porażek i żalu zostaje zgromadzona w wystarczającej ilości, że już wiemy, że wiemy, że wiemy, że nasza miara jest określona. Tak? I wtedy przychodzi czas na uleczenie. To jest pierwsza reakcja. Druga reakcja, z którą się, która nam towarzyszy w momencie, kiedy odkrywamy tą prawdę o naszej krukości, to jest obwinianie. Pierwsza, zapieranie się, nic się nie stało. Druga reakcja, kiedy dochodzimy do tego pomiaru naszej wytrzymałości, to jest obwinianie, oskarżanie. Oskarżanie Boga. Tak? Więc mamy też psalm, który to jest z czwartej księgi Mojżeszowej, nie jest psalm, są słowa Mojżesza, który mówi, i rzekł Mojżesz do Pana, czwarta Mojżeszowa 11:11, i rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? My myślimy, oczywiście, jak wiecie, jak my czytamy taki werset, mówimy, oj Mojżesz, Mojżesz, co ty gadasz? No po prostu, przecież Bóg nie obszedł się z tobą źle. Bóg obszedł się z tobą dobrze, tak? Nie znalazłeś łaski w jego oczach, wręcz przeciwnie, znalazłeś łaskę w oczach Bożych, tak? Więc my oczywiście czytamy to po wielu wiekach, kilkudziesięciu wiekach do tyłu i mówimy, nie, to nieprawda, co Mojżesz wtedy mówił. To jest nieprawda. Bo Bóg obszedł się z nim łaskawie i wcale nie wrzucił na niego ciężarów, których nie mógł unieść. Bóg wiedział, kogo wybiera i wiedział, że on będzie w stanie unieść, dlatego mu to wrzucił, ten cały naród. Tylko, wiecie, to jest takie patrzenie historyczne do tyłu, 30 wieków wstecz, czy ileś tam w przybliżeniu, tak? Ale w momencie, kiedy to się wydarza, to Mojżesz mówi, nie, Boże, źle się ze mną obszedłeś. Co ty mi zrobiłeś? Co ty mi zrobiłeś? Dlaczego mi to zrobiłeś? Tak? I to jest dobrze zdawać sobie sprawę, że to jest nasza reakcja na to, że nie daliśmy rady. Nasze oskarżenie do Boga. No oczywiście, kiedy jesteśmy w ferworze wypowiadania takich słów, bluźnierstwa często, czy myśli, które się pojawiają, my nie zdajemy sobie sprawy, że to jest nasze, że to są nasze emocje, które głośno krzyczą, nie dałem rady! Nie dałem sobie rady, nie okazałem się wystarczająco mocny. Nie wygrałem. Oni mnie dręczą. Jaki ja przywódcą jestem dla nich? Włażą mi na głowę, obciążają mnie. Miałem być wyswobodzicielem, miałem być Mesjaszem. A kim ja jestem? Ja nie daję rady. Zrobiłeś mi krzywdę. Tak jak Piłsudski też mówił, że jak Bóg chce kogoś pokarać, to stawia go jako przywódcę Polaków. To jest w całej historii po prostu jest tak samo. Tak? Ale tak naprawdę to jest ten żal, że nie daję rady, że zostałem zmierzony i po prostu i krzyczę do Boga, że po prostu co on mi po prostu zrobił. Tak? Tutaj mamy inne fragmenty też. Dlaczego nas Boże, z psalmu 74, dlaczego nas Boże na zawsze odrzuciłeś? Wiecie, to jest ciekawe, bo my czytamy, że Słowo Boże jest prawdą, tak? To co to za prawdę my tutaj czytamy, wiesz? Ja to jak czytam takie fragmenty, to mam taką własną interpretację teologiczną, że Słowo Boże zawsze jest jakąś prawdą. Ten fragment jest prawdą o tym psalmiście i jego emocjach. Nie jest prawdą o tym, że Bóg na zawsze go odrzucił. To nie jest prawda. Tak? Więc dlaczego to w Biblii jest zapisane? Które jest słowem prawdziwym. Po to, żebyśmy mogli odkryć, że to są prawdziwe słowa w ustach tego psalmisty. Nie sprawdziłem, czy to jest psalm Dawida. Jak chcecie, to możecie zerknąć w swoich Bibliach, czyj to psalm jest. Tak? Ale słowa są bardzo dramatyczne. Boże, dlaczego nas odrzuciłeś? czemu stroży się gniew Twój na owce pastwiska Twego? My byśmy powiedzieli, zaraz. Bóg się gniewa, Bóg się sroży? To nie jest ten Bóg, ja znam Boga, On jest dobrym Bogiem, tak? Ale wiesz, w momencie, kiedy nie dajesz rady, kiedy pękasz, kiedy kruszejesz, to właśnie takie masz myśli. I one właśnie tak mówią o tobie. Takich emocji właśnie doświadczasz, tak? Więc oskarżasz Boga, oskarżać możesz okoliczności. Wtedy często też jest tak, że w ogóle to oskarżanie jest związane od razu natychmiast z tworzeniem się takiej mentalności ofiary, tak? Bo oskarżam Boga, oskarżam okoliczności, oskarżam innych ludzi. Czyli to, co mnie spotkało, to jest tak naprawdę, no to w ogóle mogło mnie nie spotkać. To mogło mnie nie spotkać, tylko po prostu Bóg się pomylił, wybrał mnie, żebym był Mojżeszem, wybrał mnie, żebym był królem Dawidem, Bóg się pomylił, albo ludzie są źli i niewdzięczni, albo po prostu, no Boże, uczyniłeś mnie przywódcą w złym czasie, tak jak też inni królowie Izraela, którzy panowali w momencie, kiedy wrogowie nastawali na Izrael. Także to królem, ja się nadaję na króla, ja się nadaję, żeby być królem, żeby królować, tylko że czasy są niedobre. Tak. Można też powiedzieć, ja jestem świetnym biznesmenem. Ja po prostu naprawdę jestem po prostu super gość, tylko że to akurat kryzys mamy, i po prostu, i co ja na to mogę poradzić, tak? Ktoś mi powiedzieć, ja jestem świetnym rodzicem, tylko w jakich czasach mi przyszło wychowywać moje dzieci po prostu? Co za czasy po prostu, za moich czasów, za naszych czasów. Takich rzeczy nie było, za naszych czasów. Tak? I to jest, za każdym razem to jest po prostu ta mentalność ofiary. Jesteśmy mierzeni w naszych ograniczeniach, ale zamiast to zobaczyć i powiedzieć, Boże, jesteś Bogiem, Boże, ja jestem człowiekiem, nie każdy wie, kim jest, to my się sprzeciwiamy temu i zaczynamy oskarżać okoliczności, zaczynamy oskarżać Boga i zaczynamy oskarżać innych ludzi. Więc zwróćmy uwagę na to, w jakim kierunku biegnie nasze życie. I ostatecznie trzecia reakcja na tą docierającą prawdę o naszej kruchości to jest taka, że zaczynamy oskarżać siebie. I to jest powrót do tego słowa sprzed tygodnia, tak? To już nie będę tego rozwijał. Ale to są właśnie, wtedy się pojawiają te określenia. Jaki głupi byłem, tak? Że się z nią żeniłem. Jaka głupia byłam, że wyszłam za mąż za niego. I głupi byłem, że poszedłem tam do pracy, że tą szkołę wybrałem, że do tego kościoła poszedłem. I głupi byłem, że ja się nawracałem. Ja sobie po prostu roiłem w głowie, że to jest wszystko prawda, a tu się rozczarowałem. Tak, jaki głupi byłem. To jest oskarżanie siebie. Tak? Znowu to jest niesłuszne, bo to w tym oskarżaniu siebie jest założenie, że tak naprawdę to jest po prostu inaczej. Że jestem powołany do bycia inną osobą. Porażka to jest coś, co się mnie nie powinno imać. Już chyba mówiłem wam, mi się podoba z refren właśnie z tego piosenki zespołu Lao Tse o Noem i o potopie, że właśnie, że Noe to był gość po prostu. Tam oni śpiewają, jak szedł po gnoju, to smród się go nie imał. My po prostu też mamy takie właśnie podejście do naszego życia, że po prostu głupi byłem. Dlaczego tak mówimy? Bo to nie ja. Ja tak w ogóle to jestem gość. To, co mi się przytrafiło, to po prostu to nie pasuje do mnie, to nie ma nic wspólnego ze mną. Dlatego jest to bicie, takie bicie piany po prostu w naszych głowach związane z tożsamością. Kim ja jestem, że coś takiego mi się przytrafiło, prawda? Więc oskarżanie Boga, oskarżanie ludzi, oskarżanie siebie lub po prostu zaprzeczanie. Więc jeżeli planujemy nasze życie, musimy zobaczyć też, w jakim kierunku je budujemy, wiesz, bo jeżeli budujesz na Bożych drogach, tak jak tutaj cytowaliśmy te fragmenty z Dawida, tak? Dlaczego odrzuciłeś na zawsze, tak? Do Boga, że źle zrobiłeś, że wybrałeś mnie. To wiesz, to jeszcze jest po prostu pół biedy, bo wtedy się okazuje, że możemy coś naprawić, możemy coś zmienić, ale czasami się okazuje tak, jak to mówi Stephen Covey w jednej ze swoich książek, że wdrapujesz się po prostu latami na drabinę, po prostu wiele ci to kosztuje i w pewnym momencie dochodzisz do tego miejsca, zdobywasz ją, w wielkim trudzie, ta drabina, często szedłeś po niej, była mgła i nie widziałeś otoczenia, ale pewnego już w wyniku wysiłku dochodzisz na samą górę i Stephen Covey mówi, i się okazuje, że drabina była oparta nie o ten mur. Tak, tak jak to może być po prostu z uciekinierami z więzienia, z jakiejś kreskówki, prawda? Z jakiejś po prostu z starych niemych komedii po prostu. Tu uciekają, tak uciekli, że nigdzie nie uciekli. Po prostu doszli między wielki wysiłek i po prostu i znaleźli się w miejscu, w którym dzisiaj są. Więc Bóg daje nam zmierzyć nasze dni, naszą kruchość w takich właśnie sytuacjach, że nasza miara jest określona. Czasami to jest bardzo dramatyczne i tu może też będzie taki wątek trochę ewangelizacyjny dla tych, którzy nie oddali swojego życia nigdy Bogu, że naprawdę zastanów się, gdzie cię prowadzą twoje wyrzeczenia i twoja bitwa. Słyszałem taki opis pewnego psychiatry amerykańskiego, który opowiadał autentyczną historię swojego pacjenta. Mówi, że jego to był młody człowiek, 23 lata miał i postanowił, że do wieku 45 lat będzie miał dom, będzie miał rancho, będzie miał dwa świetne samochody, żonę, dwójkę dzieci i kapitał zgromadzony na resztę życia. I dał sobie od 23 roku życia do 45, dał sobie po prostu czas, żeby to osiągnąć. 22 lata sobie po prostu dał, tak? Żeby po prostu tam się znaleźć w tym miejscu. I teraz walczył i co się okazało, że po 20 latach, dwa lata wcześniej, przed terminem, osiągnął dokładnie wszystko. Dokładnie wszystko tak, jak było zaplanowane. Dom, rancho, dwa samochody, rodzinę, tyle dzieci, ile chciał i zgromadzony kapitał. Tylko mówi, wtedy, w tym momencie, w którym się właśnie wtedy znalazł, zaczął oglądać się za innymi dziewczynami, zaczął grzeszyć, popadł w hazard, później zaczął robić złe inwestycje, roztrwonił cały majątek i nagle popadł w depresję. I w ciężkiej klinicznej depresji, prawie takiej odcięciu od rzeczywistości, wyłączeniu, trafił do niego jako pacjent na leczenie. Ten psychiatra mówi, oto jest piękne pragnienie klęski. Tak? I teraz dlatego też zachęcam cię do tego, że jeżeli masz wielkie pragnienie sukcesu, to uważaj, bo być może twoje wielkie pragnienie sukcesu jest dokładnie pragnieniem klęski. Musisz wiedzieć, o jaki mur oparłeś drabinę, po której się wspinasz. Dokąd prowadzi ta ścieżka, która wyciska z ciebie siódme poty. Bo pewnego dnia zostaniesz zmierzony i okaże się, czy dotarłeś. Oczywiście, czy dotarłeś do celu. Oczywiście. To jest bez względu na to, czy wybrałeś dobrze, czy źle, i tak będziesz zmierzony. Ale jeżeli wybrałeś dobrze, to Pan, dobry Bóg, wszechmocny Bóg, podniesie cię na ścieżce i powie, dobrze, to teraz zróbmy to moimi siłami, teraz możesz zacząć ufać. Ale jeżeli robisz to bez Boga, to możesz znaleźć się w miejscu śmierci, w jakimś miejscu strasznej tragedii życiowej, wielkiego rozczarowania i takiego odczucia, że po prostu, Boże, gdzie ja się znalazłem? Gdzie mnie to wszystko zaprowadziło? Gdzie ja dzisiaj się znajduję? I będzie bardzo smutno, tak? Więc dobrze. Teraz może już skończę malować ten obraz, ten czarny. Oczywiście nie malujemy go po to, żebyśmy mieli wszyscy razem taką pesymistyczną wizję człowieka i napawali się tym, że niefajnie jest. Jest dokładnie odwrotnie, żebyśmy w obliczu zderzania się z takimi sytuacjami, żebyśmy wiedzieli, jak myśleć, co zrobić, jakie decyzje podejmować. I teraz słuchajcie, dlaczego nas to spotyka? Tak, spróbujmy teraz spojrzeć szerzej z perspektywy historii, z perspektywy w ogóle ludzi i też bohaterów biblijnych. To jest ciekawe, że to, co opisałem o tym mierzeniu człowieka i jego kruchości i taka ścieżka, po której Bóg nas prowadzi, wydaje się właśnie w dół, jest charakterystyczna dla wszystkich ludzi, którzy kochali Boga. To jest bardzo ciekawe. Może zanim dojdę jeszcze do bohaterów biblijnych, to pójdźmy do takich opowieści trochę archetypicznych, z ballad, z baśni, z różnych wytworów literatury, które właśnie opisują takie historie. Nawet wczoraj jeden taki film troszeczkę oglądałem, podobny do tego. Właśnie takich, wiecie, Monte Cristo. Prawda, że człowiek, który jest po prostu zmiażdżony, zniszczony, ale dzięki temu poznaje życie, poznaje trud, poznaje życie zwykłego człowieka, żeby pewnego dnia mógł królować i mógł być łaskawym królem, ponieważ sam był zwykłym człowiekiem. Znacie to, tak? W baśni Andersena jakiś książę, który zostaje wysłany na tułaczkę i zostaje zatrudniony gdzieś tam w innym dworze jako kucharz. Z pozycji tego kucharza, ale przecież on jest księciem, pracuje przez wiele lat, żeby w końcu tym księciem zostać. Nie wiecie, jak ktoś z was jest obeznany z Tolkienem, z Władcami Pierścieni, tam też mamy takiego bohatera Aragorna, który obieży świat, tak, inna nazwa, który w pierwszym spotkaniu w gospodzie pod rozbzdykanym czy szalejącym tym kucykiem, tak, jest przedstawiony w opisie Tolkiena jako człowiek zlewający się z tłumem w długim płaszczu, niczym się nie wyróżniający, żeby nie zwracać na siebie uwagi, i później przez całą tą trylogię odkrywamy, kim ten Aragorn jest. Się okazuje, że on przez całe życie jest w służbie, żeby dojść do miejsca, w którym okazuje się, że jest królem. I służy tym hobbitom i uważa ich za przyjaciół. On, który jest królem, jest jako żyje, jako zwykły, prawda, jako ktoś normalny, poznający ludzi, poznający swoją miarę, że pewnego dnia zacząć królować, kiedy właśnie w tym jego królewskim grodzie drzewo zakwita i jest ta ostatnia część trylogii, powrót króla, i on zostaje ukoronowany, tak? Ale wcześniej jest Aragornem, jest obieży światem, jest zwykłym sługą, tak? Tym, który walczy jakąś sprawę w szarym płaszczu, pokory, nikt go nie zna. I teraz wiecie, to nie są tylko legendy, nie są to baśnie, nie jest to Andersen, Tolkien i inne archetypiczne historie, ale my to mamy po prostu w całej Biblii zawarte. Więc jeżeli Bóg ciebie mierzy i odkrywasz własną kruchość, to jesteś w dobrym miejscu. Wiesz, Mojżesz jest wychowany na dworze faraona i pewnego dnia odkrywa w sobie siłę, że może pomóc swoim braciom. Wychodzi i w tej swojej sile, młodzieńczej sile, ta, która jeszcze nie jest przetestowana i sprawdzona, jego kruchość, wychodzi i broni po prostu. Broni swojego brata Żyda przed Egipcjaninem i zabija go. I prawdopodobnie sobie śpiewa, nic się nie stało, Mojżesz, nic się nie stało. Bo następnego dnia, dalej nieświadomy tego, że to już był test na jego kruchość i niemożność zbawienia swoich braci, wychodzi i zaczyna godzić dwóch Żydów, którzy się biją, a oni przeciwko niemu występują z oskarżeniem, no tak jak wczoraj zabiłeś tego Egipcjanina, teraz nas chcesz pozabijać? Informacja się rozniosła. Robi się bardzo niebezpieczny i zostaje wysłany, musi uciekać, wysłany zostaje, jakie piękne słowo, z perspektywy znowu historii. W momencie, kiedy mu się to wydarza, on jest wykopany z Egiptu i musi uciekać na pustynię, ponieważ za to morderstwo na Egipcjaninie może po prostu sam stracić życie. I ucieka z Egiptu. I wiecie, i to znowu my jesteśmy w tym miejscu takich opowiadania historii, patrzymy do tyłu i wydaje się wszystko fajnie. Ale nie fajnie było w tym momencie, kiedy on musiał wyjść na tą pustynię. Będąc wychowany jako jako syn córki faraona, jako książę Egiptu, prawda? Bo taki był właśnie, był książę Egiptu. I nagle musi się znaleźć po prostu w ludzie, wśród pasterzami, w jakichś bacówkach, wyrabiać sery, prać koszulę raz na pół roku, prawda? I takie, no to tak, przepraszam, tak przeniosłem nas na Podhale na chwilę. Prawda? I później on po prostu dostaje wezwany, widzi płonący krzak. I wiecie, i to jest zupełnie inny człowiek. Bóg mówi, wyzwolę mój lud z Egiptu, prawda? Będziesz wybawicielem. On po prostu mówi, jak? Jaką mocą to się stanie? Gdzie to już jest człowiek, który już swoją moc poznał. Już poznał swoją moc. Doszedł, została ona zmierzona, on to odczuł. Przez 40 lat życia na tej pustyni. Wszystko popękało, zostało złamane. Szedł do miejsca, okej. Nie dam rady. I wtedy mówi, bo co mam zrobić? Mówi, włóż rękę za suknię. I on wkłada, tak? Wyjmuje, ręka jest w trądzie. I mówi, drugi raz włóż. Chowa, wyjmuje, jest czysta. Mówi, o tak to się właśnie stanie. Czyli jak? No właśnie w taki sposób, że to nie ty będziesz panował, to nie ty będziesz mocny, to ja będę mocny. I mocną ręką wybawię mój lud, wyprowadzę mój lud. Moją mocną ręką, mówi Bóg, tak? Więc kruchy człowiek i mocny Bóg. Teraz mamy inne historie. Mamy Elizeusza. Tak, tylko paru bohaterów z Biblii. Tak? Tutaj mamy taki fragment z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz, przepraszam. Eliasz, pierwsza królewska 19:4. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi i doszedł tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Więc są znowu te słowa wypowiadane przez człowieka, który ma głębokie odczucie klęski i poznania swojej mocy. I mówi: dosyć, żegnam się z życiem. Mam dosyć, nie nadaję się do tego. Pora kończyć. Kiedyś opowiadałem jakiś czas temu takiemu znajomemu właśnie takie jakieś moje odczucia tam z pewnego wydarzenia. I on mówi: i co, ty tak się czułeś, tak? Kończ was wstydu oszczędź, tak się czułeś, tak? Ja mówię: no dokładnie tak. Niech już mnie zatłuką, koniec. Jak ten po prostu kmici z wody wioski. Przegrywam i już, ja czuję, że ja przegrywam. To już jest koniec, już po prostu kończmy to. Już nie ma gdzie się po prostu pchać, tak? I to właśnie Eliasz staje dokładnie w takim samym miejscu. Dosyć, weź moje życie. Życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Jestem po prostu, jestem taki sam jak wszyscy. Co to znaczy, że on tak mówi? Znaczy, że wcześniej myślał, że jest inny niż wszyscy. Nie był zmierzony jeszcze. Więc myślał, że jest inny, lepszy, że jest prorokiem. Aż doszedł do miejsca i mówi: jestem tak jak wszyscy. I chcę umrzeć. Przychodzi i mówi: hej, no to dobrze, no to jak jesteś jak wszyscy, to ziemia jest też dla ciebie, nie musisz umierać. I wiecie, ale potem znowu następuje przemiana, bo on wschodzi właśnie z tego miejsca spotkania z Bogiem, nawiedza go Duch Boży i Bóg mu mówi: a teraz powołasz na swoje miejsce Eliaszu Elizeusza. I nagle się okazuje, że Elizeusz wychodzi na scenę i on jest... Jego służba jest wielokrotnie zwielokrotniona od tego, jaka była służba Eliasza. Wiecie, Bóg ma plan. Jak nas zmierzy, to udzieli nam swojej mocy. I ta moc będzie w stanie przekroczyć wszystko, czego dokonaliśmy do tej pory. Halleluja! Kruchy człowiek, mocny Bóg. Nam się to wydarza, musimy zejść w dół z naszym życiem. To jest normalny porządek rzeczy. Dla każdego człowieka, który żyje z Bogiem. Musi być zmierzony. Boleśnie zmierzony. Musi to odczuć, żeby zaczął ufać mocy Bożej. Teraz mamy Jeremiasza. Też macie taki cytat tutaj, wam wyświetlę z niego. Mówi tak: czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczona i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Do Boga to mówi. Ale Bóg mu odpowiada, dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja zawrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed obliczem moim i gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będę walczyć z tobą, ale ci nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i ratować, mówi Pan. To jest kontrast słów Jeremiasza, który mówi: moja rana jest nieuleczona, nie chcę się goić, ty Boże mnie zawiodłeś. Ale Bóg odpowiada: nie. Ja mówię ci tak, jest inaczej. Jeżeli dasz z siebie to, co cenne, jeżeli zaufasz mi, cenna w naszym życiu jest wiara. Jeżeli zaufasz mi, to ja będę walczyć z tobą i nie przemogą cię twoi wrogowie. To zwycięstwo następuje dopiero wtedy, kiedy jest zmierzona słabość, kiedy człowiek poznał swoją miarę. I teraz wiecie, na koniec już dochodzimy, jako ostatni przykład, dochodzimy do życia naszego Pana Jezusa, który, wiecie, że swoje życie na ziemi skończył straszną śmiercią. Tak? Nawet jak mamy wieczerzę, to mówimy o złamanym jego ciele. Więc Jezus też poszedł tą samą drogą jak my, żeby jego kruchość jako człowieka pokazuje się w jego śmierci, to, że był tak samo człowiekiem jak my. Tak? Nie zszedł z krzyża, nie rozgromił swoimi ustami wszystkich swoich wrogów, na to nie był jeszcze czas, okazał się człowiekiem. I list do Filipian mówi to bardzo mocno, znacie ten fragment, już wielokrotnie czytany jest w Kościele, że Jezus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równy Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I tak dalej, aby wszelki język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Widzicie, Jezus poszedł dokładnie tą samą drogę. Można powiedzieć, że tak z perspektywy ludzi i współczesnych, którzy widzieli jego służbę, to na początku wydawało się, że nawet coś się wydarza. Nawet są jakieś znaki cuda, jakieś tłumy za nim podążają, nawet ma grupkę swoich uczniów, ale wiecie, kierunek tego jest ku śmierci. I nawet ewangeliści tak to opisują, że Pan Jezus im bliżej był Jerozolimy, tym częściej mówił o śmierci. I mówił, że idę do Jerozolimy, żeby umrzeć. I wtedy uczniowie w takim popłochu i lęku zaprzeczali temu. Piotr mówił, że to się nie stanie. Inni uczniowie mówili, ale jak to, po co? Prawda? To co to? My też idziemy, żeby umrzeć razem z tobą? Wręcz szydzili i podważali to. Ale taki był kierunek i taki był koniec. I Jezus umarł. My oczywiście znowu mamy to, jak w przypadku Mojżesza, 30 wieków w tył, tutaj z Jezusem mamy 20 wieków do tyłu. Patrzę, ale zmartwychwstał, zmartwychwstał. Wiesz, my zawsze się tych pocieszających wniosków po prostu, wiesz, łapiemy, nie? Że po prostu przegrywamy, ale to nic, bo tam pewnego dnia jest zwycięstwo, nie? Ale powiem ci, zwycięstwo jest wtedy, kiedy my jesteśmy zmierzeni do końca. I wiesz, ale później następuje coś niebywałego, bo Jezus umiera i on później zmartwychwstaje. W jakiej mocy? W swojej mocy? Nie, w mocy Ducha Świętego. Efezjan mówi, że ten Duch Święty, żeby był nam objawiony, który Jezusa wzbudził z martwych. I że Jezus został wskrzeszony mocą Bożą. I co się dzieje? I później Jezus zmartwychwstaje i jakby następuje kontynuacja, jakby odnowienie. Najpierw uczniów swoich zbiera, składa im świadectwo. Później kolejnych, później ukazuje się kilkuset osobom, jak mówią Dzieje Apostolskie. I później mamy dzień wzylania Ducha Świętego, wstępuje Duch Święty i kilka tysięcy ludzi jest nawróconych. I tak jak to mówią nauczyciele Słowa Bożego, mówią, diabeł miał problem z jednym Jezusem, teraz ma parę tysięcy Jezusów. Tak? Ale to następuje po tym przełomie, po tym dole, po tym sprawdzeniu. I to jest naturalny sposób, w jaki Bóg prowadzi życie każdego z nas. Przeprowadza nas przez tą dolinę, przez to sprawdzenie, przez to dotknięcie nas i sprawdzenie tego, kim jesteśmy. Więc jeżeli przechodzisz przez życie, jeżeli jesteś rozczarowany, jeżeli dziwisz się, że cię to spotyka, co cię spotyka, oskarżasz, wypierasz, mówiąc, że nic się nie stało, oskarżasz okoliczności innych ludzi, mówisz, że pewnego dnia będzie lepiej, lub oskarżasz siebie, musisz wiedzieć, że to po prostu jesteś ten Enosz. Jesteś człowiek kruchy, i Bóg po prostu cię mierzy. I dzisiaj trzeba w tym obliczu tych historii z Biblii, tych wszystkich innych ludzi Bożych, przyznać się, że Boże ze mną nie będzie inaczej. Że prawdopodobnie może i moje bycie królem jest przygotowywane, ale jest pewna ekonomia tego przygotowania, pewien Boży sposób, pewien bożny kierunek, w jaki to się stanie. Wiecie, oczywiście to nie jest nauczanie dla dzieci, tak? Nie uczymy dzieci, małych dzieci, tego, że to jest kierunek ich życia, żeby było coraz gorzej w ich życiu. Bo nie będą w stanie tego pojąć. Popełniłem kiedyś taki błąd, wygłosiłem takie kazanie w bardzo młodym kościele pod tytułem Lepiej już nie będzie. A mówiłem akurat z Dziejów Apostolskich, pokazywałem, że każde głoszenie Ewangelii kończyło się prześladowaniami. I taki zrobiłem taką zbitkę różnych historii w jedną godzinę. Mówiłem, że po prostu nie dziw się, że jest źle, bo to jest dobrze. To znaczy, że wszystko jest dobrze. Że to tak ma być. I po prostu, jeżeli służysz Bogu, oddajesz... I później po prostu dostawałem telefony z tego kościoła, że kościół się podzielił i były dyskusje, że to jest niemożliwe, że lepiej już nie będzie. Że to jest... Więc nie uczymy takiego słowa ludzi, którzy dopiero zaczynają życie z Bogiem, tak? Którzy stawiają pierwsze kroki, bo właśnie musimy uczyć, że Bóg jest dobry, że podniesie, że wybawi, że da siłę, że da uzdrowienie i to wszystko jest prawda. Tak? Ale to jest słowo dla tych, którzy już mają zgromadzone te swoje po prostu piwniczki z omszałymi butelkami żalów i porażek. Żeby zobaczyć, że okej, Boże, dobrze, to ja będę oczekiwał w takim razie Twoją moc. Okaże się jak Mojżesz, okaże się jak Jakub u Labama. Boże, no po prostu nie wykręcę się od tego Labama, to już jest koniec, już jest, po prostu jestem zakręcony. A Bóg mówi, dobrze, no to teraz zaczynamy, strugamy te patyki, wbijamy je przed owce i teraz zaczynamy, prawda, Twoje wyzwolenie. Za każdym razem tak jest. Bóg właśnie w ten sposób nas przeprowadza, żeby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jak mówi Słowo Boże, żeby się okazało, że ten skarb, który wszystko przewyższa, mamy w czym? W jakich naczyniach? Glinianych, kruchych, enosz. Tak? Takimi jesteśmy ludźmi. Więc teraz w takim razie o tej mocy Bożej. Zobaczcie, Nowy Testament wyraźnie mówi. Łukasza 5,31. A Jezus odpowiadając rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Tak więc dopóki ty jesteś niezmierzony przez Boga w swojej kruchości, to ty mówisz: ja i Bóg zdobędziemy świat. Kiedy jesteś zmierzony, przychodzisz i mówisz: Boże, jeżeli chcesz, to zdobywaj ten świat. Tak? Ja potrzebuję teraz ciebie. Dopóki nie jesteś zmierzony, nie potrzebujesz Boga. Możesz być, próbować z Nim niejako w przyjaźni, robiąc łaskę Bogu, że Boże, zrobimy to razem. Tak? Kiedy jesteś zmierzony, jesteś w takim miejscu, że nie masz wyjścia. Że mówisz: Boże, poddaję się. Po prostu koniec. Doszedłem do mojej końcówki. Tak? Jestem chory po prostu. Jestem chory, potrzebuję uzdrowienia, potrzebuję Twojej mocy. Teraz Ty zacznij działać. Inny fragment mówi tak, że Łukasza 19,10: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło, tak? To właśnie, co zostało złamane, co pękło, co skruszało. Chrześcijanie tak nie podchodzą do tego. Chrześcijanie mówią sobie: rozczarowałem Ciebie, Boże. Rozczarowałem Ciebie, Boże. Jak ja mogę Tobie służyć? Co ja mogę jeszcze dobrego dla Ciebie zrobić? Popatrz, kogo Ty tu masz do współpracy, popatrz. Tak jak Viola, pamiętacie? Dlatego i temu mówiła, świadectwo, że to do niej w Afryce po prostu... Nie, to no, kilka razy to powtarzała w różnych okolicznościach właśnie. Mówiła, że tak się modliła do Boga w Afryce. Mówi: Boże, z kim Ty musisz współpracować? A Bóg jej w modlitwie odpowiedział: ja nie muszę, ja chcę. Ja chcę współpracować, tak? Ale to wtedy człowiek dopiero, kiedy dochodzi do takiego miejsca, że jest zgubiony, wtedy otwiera się dla niego droga do mocy. I to jest moc. Więc nie mów, że zginąłeś. Bo jeżeli zginąłeś, to dobrze. Bo on przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Ludzie dochodzą z takiego miejsca, mówisz: Boże, wszystko się we mnie zapadło. Otworzyło się, po prostu zapadnia i lecę. Po prostu, gdzie ja jestem? Miałem taki sen parę tygodni temu, że jestem nad ziemią w takiej jakby bańce, tylko nie było widać, że to jest taka bańka, wiecie, tak jak bańka mydlana, tylko że nie było jej widać, nie było widać tej granicy. Jestem tam w środku, to jest tak nad ziemią, z metr, i ja teraz chcę iść do przodu i zaczynam kręcić nogami i się nic nie dzieje, prawda? Próbuję się obracać i się tylko skręcić, a tylko się w kółko obracam. I zacząłem się obracać jak żyroskop we wszystkie strony, próbując sprawdzić, czy ta bańka gdzieś się nie ruszy. I straszne wrażenie w tym śnie było takie, że obudziłem się i myślałem: jejku, ile bym wysiłku nie włożył, to tylko po prostu tylko się obracam. I cały czas jestem dokładnie w tym samym miejscu, nad po prostu na metr nad ziemią. I wtedy mówisz sobie, w takich sytuacjach: po prostu to już jest koniec. To nie jest koniec. Bo Jezus przyszedł, żeby zbawić, szukać i zbawić to, co zginęło. Amen. Więc On przyszedł do ciebie. Więc jeżeli jesteś po prostu zmierzony w swojej słabości, to dobrze. Bóg przyszedł do ciebie. Mateusza 9,13. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak? Jezus przychodzi wzywać grzeszników. Sami my tak czasami sztucznie troszeczkę dzielimy to nasze życie. Myślę, że to też jest nieprawdziwe z perspektywy Bożego Słowa, bo mówimy tak: najpierw, zanim ty chcesz służyć Bogu, to ty się nawróć. Tak? A jak się nawrócisz, już żył z Bogiem, to będziesz godny, żeby Mu służyć. Ale powiem wam, ten proces związany z przejścia od niezbawienia do zbawienia, to jest wezwanie grzesznika. I tak samo jest z powołaniem do służby. Może nie jest to wezwanie już grzesznika, ale jest to wezwanie człowieka, który nie jest w stanie w swojej mocy służyć Bogu. Że on potrzebuje mocy Bożej, żeby służyć Bogu. Czyli dla mnie to jest też w mojej służbie, to jest całe lata odkrywania tego i przechodzenia z takiego miejsca, że jestem świetny i dam sobie radę i będę mówił fajne kazania i jakoś się ten kościół zorganizuje, do takiego miejsca, że Boże, po prostu... Co mam mówić? Co mam robić? Czy to ty działasz? Czy to ja działam? I odkrywania tego. I to jest dobre, to jest normalny proces. Bóg przyszedł wzywać tych, może nie tak jak tu jest napisane dosłownie, grzeszników, chociaż grzeszników też, ale przyszedł wzywać tych, którzy mają ten brak, mają tą ułomność, mają tą kruchość i nie są w stanie tego sami zrobić. I on przyszedł takich ludzi wzywać. Powiedz, przedwezwać mnie.
Przyszedł wezwać mnie.
Halleluja. I teraz to imię Boże, na koniec już. Druga Mojżeszowa 6:3. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny. Amen. Bóg daje nam objawienie tego, że my jesteśmy krusi, ale w tym samym czasie daje nam objawienie, że On jest Bogiem Wszechmocy. Że On jest Bogiem Wszechmocy. Że On może uczynić absolutnie wszystko. Amen. Czyim Bogiem jest? Naszym jest Bogiem. Jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Naszym Bogiem. Bogiem człowieka. Jego wszechmoc nie jest oderwana od nas. On chce udzielić swojej wszechmocy swoim ludziom. Chce udzielić swojej wszechmocy swojemu ludowi. Swoim dzieciom chce udzielić swojej mocy. Tak jak właśnie mówiłem z listu do Efezjan. Ale to jest Jego moc, która działa w nas i która sprawia, że wydajemy owoc. Psalm 68, 21 mówi: Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. Pan Wszechmocny. To jest jedno z podstawowych określeń Boga w Biblii. Bóg, który ma wszelką moc. W kontraście do nas, którzy jesteśmy kruchymi istotami. Psalm 91, pierwszy i drugi wiersz. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana: ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Więc widzicie, taki jest obraz po tym całym dzisiejszym słowie. My, kruche istoty, Enosz i wszechmocny Bóg, który chce nam udzielić swojej mocy. Więc wszyscy albo zostaliśmy już zmierzeni, tylko tego nie zauważyliśmy, albo będziemy wszyscy zmierzeni i to odkryjemy, ale prawda Boża jest taka, że Bóg ma dobre plany dla nas, chce nas używać i udzieli nam swojej mocy, żeby On był wywyższony i uwielbiony, a my, żebyśmy byli tymi, którzy będą do końca życia Mu wdzięczni, że to On nas prowadzi. Nie powiem, że tak Bóg prowadził Aragorna, ale tak Bóg prowadził Eliasza, Mojżesza, tak prowadził Józefa, tak prowadził Jakuba, tak prowadził Jeremiasza i tak prowadził Jezusa. I później tak samo prowadził wszystkich apostołów, którzy doszli do miejsca, w którym poznali, że Pan mój i Bóg mój, jak powiedział Tomasz, że powiedzieli, tak jak Piotr: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, i byli złamani. I tak Bóg będzie prowadził tak samo nas. Zmierzy nas wszystkich, przesieje, ale to będzie miejsce, w którym odnajdziemy się w miejscu wolności. I powiemy: Boże, jestem śmiertelny. Halleluja. Nie tak jak w tych filmach, że jestem nieśmiertelny. Jesteś nieśmiertelny, ale to inaczej wygląda, inaczej się tam do tego miejsca dochodzi. Okej? Bo my czasami mówimy tak dokładnie, jak Woody Allen powiedział, że bycie nieśmiertelnym jest bardzo proste, wystarczy nie umierać. To nie ta miara, nie ta miara po prostu długiego życia, tak? Ale ta miara, że ja wiem, kim jestem, wiem, że jestem złożony w Jego rękach, wiem, że czeka mnie wieczność z Nim, wiem, że moc Jego jest potężna nade mną, ale to wszystko jest dobrze pomierzone. I ja wiem, kim ja jestem, i ja wiem, kim Bóg jest. I że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Amen? Więc ten, kto przebywa, mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja. Ten człowiek, który nie doszedł do tego miejsca pomiaru zarówno mocy Bożej, jak i siebie samego, nie może powiedzieć do Boga: Ty jesteś moją ucieczką i moją twierdzą. Czy każdy może to powiedzieć, tak? Ale siła, żeby to powiedzieć, jest dopiero w tym miejscu, kiedy przeszedłeś przez te wszystkie momenty próby, momenty prób, momenty testów, sprawdzania na zginanie, ścieranie, łamanie, cięcie i jesteś zmierzony. Dzisiaj możesz powiedzieć: Boże, Ty policzyłeś wszystkie dni moje, one są wszystkie przed Tobą. I ja będę żył w mocy Bożej i wykonam to, do czego Ty mnie powołałeś. Jesteś Bogiem Wszechmogącym. Prowadź mnie. Amen. Halleluja. I teraz na koniec potrzeba by było takie... Już piąty koniec, tak? By się przydało po prostu zadać teraz takie pytanie, tak? Co ty słyszałeś teraz, kiedy głosiłem? Czego było więcej w tym, jak słyszałeś? Czy więcej usłyszałeś o tym, że jesteś słaby? Czy więcej usłyszałeś o tym, że Bóg jest mocny? Czego więcej usłyszałeś, tak? Czy ja wierzę, że to jest bezpośrednio związane z tym, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy i w takim miejscu słuchamy. Młody człowiek, który ma siłę, jest zdobywcą świata, on słyszy, że takie jest życie, ale nie bardzo to testuje jeszcze nie wypróbował tego. Ale to jest dobrze, że słucha tego. Bo pewnego dnia powie: Boże, słyszałem, mówiono o tym, że jest cena do zapłacenia, nie łapałem tego, teraz zaczynam łapać to. Jak jesteś człowiekiem, który przeszedł jakieś doświadczenia, to z tej perspektywy tych doświadczeń to słyszy, tak? Ale jeżeli przeżyłeś dużo doświadczeń, to zaczynasz po prostu naprawdę szukać Boga. I mówisz: Boże, naprawdę Ty jesteś wszystkim dla mnie. Panie, jesteś wszystkim. Nie mam nikogo poza Tobą. Nie ma, jak mówi Dawid, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma dla mnie dobrych dni poza Tobą. Dlaczego? Bo Ty jesteś mocą. Ty jesteś mocą swojego ludu. Ty jesteś mocą sprawiedliwego. Nie ja. I zaczynasz wtedy być wdzięczny. Zaczynasz opowiadać świadectwa o rzeczach, których On dokonał dla swojego ludu. Dokonał dla Ciebie. I to świadectwo zaczyna mieszkać w Twoich ustach. I to świadectwo w Twoich ustach, jak mówi Księga Objawienia, staje się tym, co zwycięża wroga. Przez krew baranka i przez słowo świadectwa zwyciężasz. Tak? Ale to jest pewien proces, w którym się wszyscy znajdujemy. Powstajemy wszyscy razem. Halleluja. Jakie pytanie sobie dzisiaj zadajesz? Jakie pytanie w tobie dźwięczy? Tak? W jakim miejscu jesteś twojego życia? Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś dzisiaj wśród nas. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty działa wśród nas. Dziękujemy Ci, Panie, że jeżeli coś dobrego się dzieje w naszym życiu, to dzieje się dzięki Tobie. A jeżeli coś złego się dzieje, to nie dzieje się dzięki Tobie, ale dzieje się dzięki wrogowi, który nastaje nasze życie. Ale dziękujemy Ci, Panie, że bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj i co się dokonuje, to my jesteśmy blisko Ciebie. Duchu Święty, mów do nas wyraźnie. Mów do nas wyraźnie, Panie, że jesteśmy w Twoim ręku, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Ciebie, Panie. I że ona jest dostępna dla Twoich dzieci. I że dajesz nam prawo do tego, żeby z tej mocy korzystać. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy tym słabym człowiekiem, Enoszem, Ojcze, ale że Ty masz moc nas wywyższyć, błogosławić, przeprowadzić i dać zwycięstwo. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie uzdrowienia, które będziemy widzieć w naszym życiu. Za wszystkie uwolnienia, które będziemy widzieć w naszym życiu. Dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa finansowe, które będziemy oglądać w naszym życiu. Dziękuję Ci za ewangelizację, przebudzenie i pomnożenie Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, za rozwój biznesu. Dziękuję Ci za rozwój rodzin. Dziękuję Ci za kupione mieszkania, zakupione domy i zakupione samochody, Panie. Dziękuję Ci za darowane nam spadki, za darowane prezenty. Dziękuję Ci za zbawienie, które pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci za wyzwolenie narodów, Panie. Dziękujemy Ci, że Twoja mocna ręka prowadzi nas ku mesjańskim czasom, w którym wszyscy będziemy się radować z Twojego działania. Sierpido derio la merele ziralai. Sierpido derio la merele ziralai. Sierdiore kerele zindra daralazaja. Sierpido derio la merele ziralaja. Sierpido derio la merele ziralaja. Sierdiore keremene nesendra la breleja. Sierpido derio la marala ziralaja. Panie, oddaję Ci chwałę i cześć. Oddaję Ci chwałę i cześć za moc Twoją, która wszystko przewyższa. Oddaję Ci chwałę za moc Twoją, która wszystko przewyższa. Za wszechmoc Twoją. Za Twoją chwałę, za Twoją moc. Za moc Twojego słowa. Za moc Twojego ducha. Za nieodmienność Twoich obietnic. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że jesteśmy w Twoim ręku. Ojcze, prowadź nas. Podnoś nas. Zbawiaj nas. I okaż nam łaskę, halleluja. I daj, żebyśmy zobaczyli Twoje zwycięstwo. Ojcze, otwieramy się na Twoje działanie i na Twoją moc w naszym życiu. Ojcze, niech Tobie będzie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Wszyscy powiedzieli amen. Okej, niech Was Bóg błogosławi.